Earborne Media.
Produkcja oryginalna Earborne Media.
To jest druga część mojej bordowskiej trylogii. Jeśli nie słuchaliście poprzedniego odcinka zatytułowanego Wino z bagien, to koniecznie zacznijcie od niego. A jeśli słuchaliście, to witajcie. Dziś przeniesiemy się do lat 80. w Bordeaux i dojdziemy do czasów przedpandemicznych. Bohaterem tego odcinka będą Chiny, bo Chińczycy to kolejna po Anglikach i Holendrach ważna nacja, która odmieniła oblicze tego najsłynniejszego francuskiego regionu. Oj, romansik z Chinami nieźle narozrabiał na winiarskim rynku. Mam wam bardzo dużo dzisiaj do opowiedzenia. Najlepiej, jakbyście otworzyli dzisiaj wino z jakiegoś chińskiego chateau. Powiecie oczywiście, że zwariowałam i niby skąd macie takie wziąć. A ja wam na to, że w jednej z sieci supermarketów w Polsce bez problemu powinniście dostać wino od producenta Chateau Shangyu Moser. Nawet degustowaliśmy taką butelkę w odcinku o kulturze picia wina w Chinach na moim kanale Ale Wino, więc sobie po prostu obejrzyjcie. A tymczasem zaczynamy, bo temat jest długi. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie. A to są Dzikie Drożdże. Opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało bezpośredni lub pośredni udział. I pamiętajcie, żeby ocenić ten podcast. Miło mi też będzie, jeśli link do niego udostępnicie znajomym. Zacznę od powtórzenia tego, co mówiłam w poprzednim odcinku. Istnieją dwa światy Bordeaux. Świat wielkich win od producentów, którzy znaleźli się na liście klasyfikacji z 1855 roku, a więc zamki z kategorii premier, deuxième, troisième, quatrième i cinquième cru, plus kilku innych z prawego brzegu, na przykład słynne Château Petrus, i jest świat taniego Bordeaux, etykiet za kilka euro, których pełno jest w marketach. O tym, czy jest coś pomiędzy, będzie w trzecim odcinku bordowskiej trylogii. Istotne jest to, że te dwa światy żyją zupełnie innym życiem i nie za bardzo się ze sobą stykają. Idealnie jest, kiedy gwiazdy regionu, takie winiarskie gwiazdy regionu, są czymś w rodzaju lokomotywy. Ich sukces powinien pociągać za sobą sukces innych producentów. Ich sława powinna wpływać na sławę całego regionu, który dzięki nim powinien mieć taki swój soft brand, markę. Ale tak w przypadku Bordeaux nie było i nie jest. Duże szato sobie, a mali producenci sobie. I albo mamy winopijców, którzy piją tylko znane etykiety za grube kwoty, albo mamy konsumentów marketowych, którzy mają jedno, góra dwa podejścia do słynnego regionu i szybko przerzucają się na inne wina w podobnej cenie, bo Bordeaux tak naprawdę odstaje nieco stylistycznie od tego, co dziś chcą pić klienci. To taki mały wstęp, wrócę do tych kwestii jeszcze, zwłaszcza w ostatnim odcinku, w którym będzie więcej o tym, gdzie dziś znajduje się Bordeaux. Nie w znaczeniu oczywiście geograficznym, tylko ekonomicznym i kulturalno-społecznym. Bo cała ta trylogia przecież powstaje w odpowiedzi na wasze wiadomości do mnie, cytujące te dramatyczne nagłówki prasowe, krzyczące histerycznie o tym, że w Bordeaux winnice karczują, krzaki wyrywają i wino na destylat zamieniają. Ola Boga, co to będzie? Pani Izo czy pani Smutno? No więc nie jest mi smutno nic a nic. Dobrze robią. Porządny kop w tyłek w ogóle się Bordeaux należy.
No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Jest git. Pozdrawiam dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci.
Ale o tym będzie w trzeciej części. Teraz cofniemy się do lat 80. i 90. No więc jakoś sobie funkcjonuje to Bordeaux, zresztą całkiem nieźle, chociaż od lat 80. zauważamy powolny spadek konsumpcji wina we Francji. Najpierw powolny, dziś już ogromny, ale jeszcze pod koniec zeszłego wieku wszystko wyglądało dość stabilnie. Jednakże wiadomo, że zawsze trzeba szukać nowych rynków zbytu. I na szczęście dla najważniejszych producentów Bordeaux takie rynki się zaczynają otwierać i w ogóle ma miejsce kilka dość sympatycznych zbiegów okoliczności. W 1983 roku Bordeaux zostaje naznaczone złotym dotykiem Roberta Parkera. Kilka słów o tym słynnym dziś krytyku winiarskim, obecnie już na emeryturze. Robert Parker. Amerykanin, prawnik, zakochany w winie. W 1978 roku tworzy gazetę Wine Advocate. Jest pierwszym dziennikarzem, który zaczyna oceniać wina. Tak naprawdę oceniać. Tworzy swoją własną stupunktową skalę i konsekwentnie, zgodnie z nią, przyznaje winom punkty. Ba, nawet my wszyscy zgodnie z nią do dziś przyznajemy punkty. I w sumie dziś wydaje się nam normalne, że wina się ocenia, przyznaje medale, że są konkursy winiarskie, sędziowie winiarscy itd. Ale pamiętacie odcinek o sądzie paryskim? Tam już mówiłam, że profesjonalne ocenianie wina to nie była normalna rzecz kilkadziesiąt lat temu. No i oto wchodzi na winiarską scenę Parker ze swoim systemem ocen, ale też ze swoim amerykańskim podniebieniem i równie amerykańską pewnością siebie. Pamiętajcie, że nasze preferencje smakowe się zmieniają. Nawet Amerykanie dziś jedzą inaczej niż wtedy. W latach 80. wszyscy palili papierosy, jedli burgery, popijali je kolą, a na deser jeszcze wciągali czekoladowe brownie. I nic dziwnego, że i Parker, i konsumenci lubili potężne smaki, a cukier wciągali bez mrugnięcia okiem. W tamtych czasach zaś bordowskie wina to nie były cukiereczki, zwłaszcza młode. Zwłaszcza te, których próbowano na degustacjach en primeur. Mówiłam o tych degustacjach w poprzednim odcinku. Te wina były zielone, pełne szorstkich tanin, kanciaste, takie intelektualne, bo pijąc je trzeba było sobie wyobrazić, jak wielkie to będą wina za dekadę lub dwie. To nie były wina dla Amerykanów. Parker by takim winom 100 punktów nie przyznał. Ale nadszedł rocznik 82. W 1983 Parker pojawia się na degustacji En Primeur w Bordeaux i ku zaskoczeniu wszystkich wychwala wina z rocznika 82. Uważa, że to najlepszy rocznik od lat, że to będą po prostu wielkie wina. Zachęca swoich czytelników do inwestycji. Jego opinia zaskakuje innych dziennikarzy, a nawet samych winiarzy. To był rocznik, który dał wina wyjątkowo pijalne za młodu, soczyste, pluszowe, z niekonwencjonalnie miękkimi taninami. A według Francuzów dobre Bordeaux za młodu musi być szorstkie. Jak jest od razu pijalne, to znaczy, że nie ma przed sobą przyszłości. Kiedy wino pojawiło się ostatecznie na rynku w 1884 roku, bo pamiętacie, że kupuje się wielkie bordowskie wina zanim jeszcze są butelkowane, okazało się, że jest to rocznik wybitny. I mamy tu taką win-win sytuację. Parker wygrywa, bo okazuje się, że trafił. Jego przepowiednia się sprawdziła. Bordeaux wygrywa, bo rocznik świetnie się sprzedaje. Podoba się nie tylko dziennikarzom, ale też klientom. Winiarze zaczynają myśleć o zmianie stylistyki swoich win. Skoro taki styl się podoba, dostaje punkty, to w tę stronę trzeba iść. W końcu jedna rzecz to rocznik, a druga rzecz to jednak decyzja winiarza. Wina w Bordeaux chcą się przypodobać amerykańskim podniebieniom. Ale równocześnie w tym czasie winami ogólnie zaczynają się interesować Chińczycy. W 1983 roku w Hongkongu powstaje Topsy Trading Company, skupiająca się na imporcie win premium do Azji. Kiedy po kilku latach działalności na rynku azjatyckim firma kupuje kilkaset skrzynek Chateau Lafite Rothschild z 1982 roku, robi z tego bordowskiego producenta największą gwiazdę w Azji. Wrócę zresztą do Lafita za chwilę, bo to faktycznie jest fenomen. Tymczasem w 1989 roku azjatyckie linie Cathay Pacific podpisują niesamowitą umowę z Chateau Lynch Barge, Cinquième Cru Classé Spoyac na zakup win z roczników od 1980 do 1989, które zaczynają serwować na pokładach swoich samolotów w pierwszej klasie. Rozumiecie? Nie kupują bieżącego rocznika. Chcą mieć dla podróżujących między Europą a Azją biznesmenów wybór wielu roczników jednego z najdroższych win w Bordeaux. Efekt? Kolejna nazwa przedostaje się do podświadomości i świadomości bogatych Chińczyków. A musicie wiedzieć, że to czas, kiedy tworząca się właśnie w Chinach aspirująca klasa średnia chciała i mogła wydawać pieniądze na atrybuty dodające im statusu, a kojarzące się z wyższymi sferami w Europie. Kupowali więc chociażby jak najdroższe zegarki i jak najsłynniejsze wina. A że Bordeaux ma przy okazji tak jasną, prostą, przejrzystą klasyfikację, to Chińczykom było po prostu łatwiej się w tym wszystkim zorientować. Nie musieli się znać. Wystarczy, że wiedzieli, że dane Chateau jest na liście z 1855 roku i że trzecie Cru jest lepsze niż piąte. A Chińczycy chcą tego, co najlepsze. I nieważne, że bordowskie wino nijak pasuje do chińskiej kuchni. Nieważne, że często im po prostu nie smakuje i łączą je z Coca-Colą. Ważne, że jest symbolem statusu. Kolejne firmy instalują swoje biura w Azji. W 2008 roku otwiera swoją filię w Hongkongu londyński Bordeaux Index, jeden z największych kupców bordowskich Chateau. W tym samym czasie dzieje się rzecz, która spowoduje totalną zmianę sytuacji najbogatszych producentów w Bordeaux. Cło na wina importowane do Hongkongu zostaje zmniejszone z 40% do, uwaga, zera. Po prostu zniesiono cło na wina. Hongkong chciał się stać największym winnym centrum w Azji i tak właśnie się stało. A konsekwencje były ogromne. Sprzedaż win w Chinach wystrzeliła w kosmos. Zamówienia zwiększyły się o 500%. Chociaż ceny? No ostatecznie ceny wcale nie poszły w dół. W związku z nagle zwiększonym popytem, negocjanci zwiększyli po prostu ceny win. Często nawet kilkukrotnie. A Chińczycy? Dalej te wina kupowali, bo a. mieli na to pieniądze, b. przynajmniej wiedzieli, że na wina nie ma cła i nie płacą rządowi. Ale tu nie chodzi tylko o Chiny. Hongkong stał się największym winnym domem aukcyjnym na świecie, w którym zaopatrzali się handlowcy z całej Azji. Nigdzie indziej nie sprzedawano takich ilości drogich butelek z Bordeaux. A wszyscy chcieli pić francuskie Chateau, ale tylko te znane. Nieważne za jaką cenę. Shut up and take my money. A Francuzi potrafili to wykorzystać. Wróćmy wreszcie do Chateau Lafite Rothschild i słynnego rocznika 2008. Producent postanowił na butelkach Magnum swoich butelek z rocznika 2008, który pojawił się na rynku w 2010, umieścić chiński znak oznaczający liczbę 8. Sprawdźcie w internecie, jaki piękny i prosty jest to znak. Mały, czerwony znaczek na górze etykiety spowodował totalne szaleństwo w Chinach. Otóż ósemka to szczęśliwa liczba. Podobno Chińczycy nawet dają łapówki, żeby w numerze telefonu mieć liczbę 8. A olimpiada w Pekinie rozpoczęła się 8 sierpnia 2008 roku o godzinie 8:08. A dokładnie o godzinie 8:08. I teraz Lafite Rothschild wchodzi z butelką Magnum i czerwoną liczbą 8 na etykiecie. No to jest po prostu strzał w dziesiątkę. Marketing na najwyższym poziomie. Oczywiście pamiętajmy, że to nie jest tak, że każdy mógł sobie pozwolić na takie wina, nawet w Chinach. Obejrzyjcie koniecznie świetny film Red Obsession, Czerwona Obsesja, który właśnie pokazuje doskonale, co wydarzyło się w Chinach na początku tego wieku. Tytułowa Czerwona Obsesja oczywiście dotyczy win z Bordeaux. A bohaterami filmu są chińscy bogaci kolekcjonerzy win, którzy dorobili się fortuny na przykład na sprzedaży seks-zabawek. Czy czują potrzebę edukacji w temacie wina? Nie, zupełnie nie. Czują potrzebę wydania pieniędzy w celu pokazania swojego statusu. Dodatkowo w Chinach wino, oczywiście drogie wino, a najlepiej Lafite właśnie, stało się sposobem na okazanie komuś wdzięczności, na przykład za załatwienie jakiejś sprawy, albo argumentem w rozmowach biznesowych. Wiecie, kilka skrzynek Lafita i jest na przykład pozwolenie na budowę tam, gdzie wydawało się to niemożliwe. Oczywiście to winne Eldorado nie było światem bez problemów. W 2012 roku przewodniczący Xi Jinping postanowił skończyć z tym zwyczajem obdarowywania swoich partnerów biznesowych i klientów drogimi prezentami. I wprowadził w życie szeroko zakrojoną kampanię przeciwko ekstrawagancji. Można powiedzieć, że ten problem Lafitów jako zwyczajnych prezentów w biznesie to była taka chińska afera ośmiorniczkowa. I niemalże z dnia na dzień sprzedaż najdroższych win spadła. Drugim problemem był fakt, że chińskim importerom i kolekcjonerom nie podobał się ten cały bordowski system en primeur i fakt, że wino przechodziło tyle rąk między Chateau a klientem ostatecznym. Chińczycy pracują w systemie cash and carry. Mają pieniądze i chcą móc pojechać sobie do tego producenta w Bordeaux i kupić kilkanaście czy kilkadziesiąt skrzynek wina, które im po prostu smakuje, albo które jest symbolem znactwa i statusu. Nie chcą słyszeć o alokacjach, czekaniu na kupione wino kilka lat. Często przyjeżdżali do producenta z walizkami pieniędzy i chcieli po prostu wykupić cały zbiór z danego rocznika. Również chińscy importerzy mieli do tego systemu inne podejście niż dotychczasowi klienci bordowskich Chateau. Jeśli w ciągu 2 lat od zakupu en primeur lub ustaleniu wysokości alokacji wino traciło na wartości lub nie zyskiwało tyle, ile się spodziewali, lub jeśli po prostu ich sytuacja się zmieniała, wycofywali się z interesu bez żadnych oporów. Bordowscy kupcy nie byli do tego przyzwyczajeni. A na dodatek przez te kilka lat Prosperity całkiem nieźle się rozbestwili. Tymczasem roczniki 2009 i 2010 zostały okrzyknięte najlepszymi rocznikami od 2 dekad. Aż 29 win z rocznika 2009 degustowanych en primeur dostało 100 punktów od Roberta Parkera. Świat oszalał, a apogeum winnego szaleństwa osiągnęli oczywiście Azjaci. Ceny szybowały w górę, producenci bogacili się na spragnionych prestiżu Chińczykach. A w tym samym czasie dawni kupcy bordowskich Chateau nie mogli sobie pozwolić na coraz droższe wina lub win tych dla nich już zwyczajnie brakowało. W końcu popyt był olbrzymi, a produkcji zwiększyć od tak nie można. Lepiej opłacało się sprzedawać wina nienegocjującym cen Chińczykom niż dawnym partnerom w Europie czy Stanach. Na dodatek, jako że Chińczycy chcieli ekskluzywności, bordoscy producenci wpadli na to, jak tę potrzebę zaspokoić. Zaczęto sprzedawać chińskim importerom wino hurtowo. Takie, którego nie butelkowano jako pierwsze wino Chateau, ani nawet drugie. Importer mógł sobie stworzyć swój własny brand, swoją etykietę na rynek chiński i wino kupione za 2 euro sprzedawać za kilkanaście. I to bez płacenia żadnym pośrednikom. Oczywiście to były wina dla innego klienta niż ten, który kupował wyłącznie znane marki, znane brandy. Ale przez te lata rynek wciąż pęczniał i pojawiali się po prostu nowi klienci z nieco cieńszymi portfelami, ale wciąż zainteresowani spróbowaniem win ze znanych apelacji bordowskich. Sprzedawano więc wina z Pauillac, Saint-Emilion czy Saint-Estève, stworzone specjalnie na rynek azjatycki. Pamiętajcie też, że to czasy rodzącej się popularności mangi Drops of God, której zresztą poświęciłam cały oddzielny odcinek. Posłuchajcie go koniecznie. No i pamiętajcie, że w pierwszych tomach tej mangi mowa przede wszystkim o winach francuskich z naciskiem na Bordeaux i Burgundię. Chińczycy postanowili zrobić kolejny krok. Chińscy inwestorzy zaczęli kupować posiadłości w Bordeaux, aby robić swoje własne wina. Oczywiście nie mogli kupić najlepszych siedlisk. Kupowali tam, gdzie było to możliwe, na przykład w regionie Entre-deux-Mers. Ale to na takich właśnie biznesach robiło się najlepsze pieniądze. Inwestor kupował gorszą ziemię w mniej znanej apelacji, za to panował nad całym procesem produkcji. Tworzył własny brand i sprzedawał wino w Chinach po takiej cenie, jaką chciał. Czyste złoto. Równocześnie nowi właściciele po zakupie jakiejś posiadłości często zmieniali jej nazwę na taką, powiedzmy, bardziej atrakcyjną dla chińskiego konsumenta. I oto pojawiły się zamki o nazwie Lapin Impérial, cesarski zając, czy Antilope Tibétaine, tybetańska antylopa. Bordoscy producenci byli załamani. Poważne wina obrandowane jako króliczek. No to był po prostu policzek dla estetyki regionu. Ale cóż, zderzenie kultur. Przypominam, że część nowych właścicieli na pewno wciąż mieszała bordowskie kabernety i merloty z kolą. Tymczasem powoli rynek chiński zaczął się zmieniać. Nasycił się Bordeaux. Klienci rozglądali się za innymi winami z innych regionów. Wielu inwestorów w okolicach roku 2012 zaczęło się orientować, że biznes winny to jednak grząski temat. Początkowy entuzjazm związany z tym, że faktycznie wino, które kupowali en primeur za, dajmy na to, $200, po 2 latach było warte kilka razy tyle, zaczął opadać. Pamiętajmy, że to wszystko ma miejsce w ciągu tych kilku niezwykłych roczników. Mamy Lafita z 2008 roku z czerwonym znakiem ósemki na etykiecie, który w zakupie kosztował $200, a w 2010 roku był wart $1600. Co to jest za zysk? Tylko że już kolejne 2 lata później cena zaczęła spadać. Kolejne roczniki to obsypane punktami 2009 i 2010, również roczniki, w które wszyscy chcieli inwestować. Ale okazuje się, że wino nie jest droższe im starsze. Ceny szybują w górę, a potem spadają. Te inwestycje nie są tym, co obiecywano Chińczykom. Zresztą w ogóle winne inwestycje to grząska sprawa. Na dodatek w świecie wielkich etykiet dużo jest przekrętów. Będzie o tym zupełnie oddzielny odcinek. A w Chinach dodatkowo przekręty te są wyjątkowo łatwe. Choćby dlatego, że żaden bordowski czy jakikolwiek inny producent na początku nie wiedział, że jego nazwa nie będzie w żaden sposób chroniona. W Chinach zasada jest taka, że jeśli ja dziś pójdę i zarejestruję sobie nazwę Chateau Mouton Rothschild, to będzie moja nazwa i już. I żaden Rothschild mi nie podskoczy. I tak oto powstawały marki, których nazwy brzmiały identycznie lub bardzo podobnie do znanych brandów winiarskich. I pod tymi markami można było butelkować i sprzedawać wino jakiejkolwiek jakości. Oczywiście jeszcze innym tematem jest po prostu podrabianie słynnych etykiet i sprzedawanie ich na aukcjach w kosmicznych cenach. Tak jak powiedziałam, o tym będzie oddzielny odcinek, w którym opowiem Wam o najsłynniejszym winnym przestępcy. Rudy Kurniawan de facto wyszedł już z więzienia i właśnie wrócił do biznesu. W każdym razie fałszywe Lafity, podrobione australijskie Penfoldsy i inne słynne etykiety dosłownie zalały rynek chiński, psując reputację producentów. I nie mówię tu o kilku czy kilkudziesięciu butelkach. Policja czasem przechwycała dziesiątki tysięcy podrobionych Chateau Latour i innych etykiet z klasyfikacji z 1855 roku. Gdyby Napoleon wiedział, jak bardzo ułatwi życie chińskim fałszerzom. Powoli pokazuję Wam, jak ten gorący romans z czerwonym smokiem zaczął się Bordeaux odbijać czkawką. Ceny poszybowały w górę, wielu dotychczasowych klientów zostało po prostu odstawionych w kąt. Tymczasem Chiny zaczęły same produkować sobie Bordeaux, albo faktycznie robiąc wino na miejscu w Bordeaux, albo zwyczajnie podrabiając francuskie etykiety. Równocześnie wiadomo było, że klienci zaczną się rozglądać za czymś nowym. I tak faktycznie jest. Żeby utrzymać swoją pozycję na rynku chińskim, żeby zachować też biznesowe relacje w kraju, który niewątpliwie jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym dziś graczem na winiarskim rynku, coraz więcej francuskich marek inwestuje w ziemię w Chinach i zakłada tam winnice. W końcu mieszka tam prawie 1,5 miliarda ludzi. Takiego romansu Francja nie zechce chętnie zakończyć, zwłaszcza, że poświęciła dla niego wiele innych relacji. I mimo, że jej wybranek okazał się zdradliwy i problematyczny. Kolejnym powodem, dla którego Francja potrzebuje zamorskich rynków, jest to, że sama boryka się z ogromnym spadkiem konsumpcji wina na starym kontynencie, z problemami związanymi z tożsamością i postrzeganiem brandu, jakim jest Bordeaux, i ze zrozumieniem przez klientów, co tak naprawdę Bordeaux ma dziś do zaoferowania i kim chce być. Winem dla wybranych? Ekskluzywnym, intelektualnym, nieosiągalnym? Czy winem dla każdego? Prostym, zrozumiałym, modnym? O tym będę mówić w kolejnym odcinku. O tym, gdzie dziś w percepcji konsumentów znajduje się Bordeaux i dlaczego karczowanie winnic i destylacja bordowskiego wina nie spędza mi snu z powiek. Tymczasem na koniec powiem Wam, że obecnie 1/3 posiadłości chińskich jest na sprzedaż. 1/3, czyli około 50 bordowskich zameczków po Chińczykach można dziś odkupić. Po pierwszych zachwytach stwierdzili, że inwestycja nie jest aż tak rentowna, jak zakładali, i sprzedają. No cóż, zawsze mogą wykarczować winnicę i posadzić coś innego. Szukajcie historii w winie i słyszymy się w kolejnym odcinku. Bordeaux, część 3. Możemy to nazwać zielona obsesja lub zielone światło. Earborne Media.